Rozdział trzeci. Gdy powróciłem do domu życia w nowych szatach i ze złotym pierścieniem na ręku, skłonili się przede mną moi nauczyciele, opuszczając ręce do kolan. Wciąż jeszcze byłem jednak uczniem i musiałem sporządzić dokładny opis trepanacji i śmierci Faraona i potwierdzić go moim podpisem. Poświęciłem na to wiele czasu i zakończyłem swoje opowiadanie opisem, jak dusza Faraona wyleciała z jego nosa w postaci ptaka i pomknęła wprost ku słońcu. Naprzykrzano mi się dopytywaniem, czy Faraon w ostatniej chwili nie odzyskał przytomności i nie westchnął: niech będzie błogosławiony Amon, o czym zapewniało wielu innych świadków. Po dokładnym zastanowieniu uznałem za najlepsze, żeby i to potwierdzić, i miałem przyjemność słyszenia, jak moje opowiadanie czytano ludziom codziennie, przez całe 70 dni, przez które zwłoki Faraona przygotowywano w domu śmierci, by przetrwały przez wieczność. W ciągu całego tego okresu żałoby w Tebach zamknięte były domy rozpusty, winiarnie i piwiarnie, tak że można było kupić wina i posłuchać muzyki tylko zakradając się tylnymi drzwiami. Ale gdy minęło owych 70 dni, oświadczono mi, że jestem już ukończonym lekarzem i że mogę rozpocząć praktykę w tej części miasta, w której tylko zechcę. Gdybym natomiast pragnął dalej studiować i poświęcić się jakiejś specjalności, na przykład zostać dentystą czy lekarzem uszu, położnikiem albo leczącym za pomocą nakładania rąk, czy też nosicielem leczącego noża, względnie zabrać się do któregokolwiek z 14 rozmaitych przedmiotów, których nauczano w domu życia, pod kierownictwem najlepszych specjalistów i pod nadzorem królewskich lekarzy, wtedy wystarczy tylko powiedzieć, który z tych przedmiotów pragnę sobie wybrać. Był to szczególny dowód łaski, który świadczył o tym, jak Amon wynagradza swoje sługi. Byłem jeszcze młody i nie pociągały mnie już umiejętności, których można było nabyć w domu życia. Opanowała mnie gorączka Teb. Chciałem stać się bogaty i sławny, wykorzystać czas, kiedy wszyscy znali jeszcze imię Sinue, ten, który jest samotny. Miałem złoto i nabyłem za nie niewielki domek na skraju dzielnicy bogaczy. Urządziłem go stosownie do swoich zasobów i kupiłem niewolnika, który co prawda był chudy i jednooki, ale poza tym nadawał się dla mnie doskonale. Nazywał się Kaptach i sam mnie zapewniał, iż dobrze, iż jest jednooki, gdyż będzie mógł teraz opowiadać moim przyszłym pacjentom, że kupiłem go jako zupełnego ślepca i przywróciłem mu wzrok w jednym oku. Kupiłem go więc, a w poczekalni, gdzie mieli zbierać się pacjenci, kazałem wymalować obrazy. Na jednym z nich Bóg lekarzy, mędrzec Imhotep, pouczał mnie Sinuego. Byłem przy nim mały. Jak to jest w zwyczaju, ale pod spodem znajdował się napis: najmądrzejszy i najbardziej doświadczony z twoich uczniów jest Sinue, syn Senmuta, ten, który jest samotny. Na innym obrazie składałem ofiarę Amonowi, aby oddać mu to, co mu się należało i pozyskać sobie zaufanie moich pacjentów. Na trzecim zaś obrazie Faraon w postaci ptaka spoglądał na mnie z niebiosów, słudzy zaś jego ważyli dla mnie złoto i odziewali mnie w nowe szaty. Obrazy te kazałem namalować Totmesowi, choć nie był on uznanym artystą i imię jego nie było wpisane do księgi w świątyni Ptacha. Ale był moim przyjacielem, dlatego też zamówiłem u niego te obrazy i z szacunku dla naszej przyjaźni namalował je on stosownie do starego zwyczaju, rozwijając przy tym ogromną biegłość. Płonęły też czerwienią i złotem, bo te farby były najtańsze. Udało mu się więc osiągnąć, że ci, co oglądali te obrazy po raz pierwszy, podnosili ręce na znak zdziwienia i mówili: naprawdę napawa zaufaniem ten Sinue, syn Senmuta, ten, który jest samotny. Potrafi on na pewno uleczyć pacjentów dzięki swej biegłości. Gdy wszystko było już gotowe, zasiadłem, aby oczekiwać chorych i leczyć ich, ale czekałem długo i żadni chorzy nie przyszli. Gdy nadszedł wieczór, poszedłem do winiarni, by ucieszyć serce winem, bo z darów Faraona zostało mi jeszcze trochę srebra i złota. Byłem młody. Uważałem się za biegłego lekarza i nie obawiałem się przyszłości. To też radowałem serce winem wraz z Totmesem i rozmawialiśmy głośno o sprawach obu królestw, gdyż w winiarniach i w domach rozpusty wszyscy rozprawiali wtedy głośno o sprawach obu królestw. Stało się bowiem tak, jak to przepowiadał stary strażnik pieczęci. Gdy zwłoki wielkiego Faraona przygotowano, by oparły się śmierci, i złożono w grobowcu w Dolinie Królewskiej, a drzwi grobowca zamknięto królewską pieczęcią. Na tron wstąpiła wielka królewska matka z biczem i zakrzywioną laską w dłoniach i z królewską brodą na szczęce, przepasana królewskim lwim ogonem. A następcy tronu nie ukoronowano jeszcze na faraona, lecz oświadczono, że chce on się oczyścić i modlić do bogów, zanim obejmie władzę. Ale gdy wielka królewska matka wygnała starego strażnika pieczęci i po swej prawicy posadziła nieznanego kapłana Eje, także ten przewyższał rangą wszystkich dostojników w Egipcie i zasiadał w złotym domu w pawilonie sprawiedliwości z 40 skórzanymi zwojami przed sobą, wydając rozkazy poborcom podatków i budowniczym faraona, wtedy w świątyni Amona zaczęło brzęczeć jak w ulu. Widziano tam wiele złych przepowiedni i nie udawały się królewskie ofiary. Zdarzyło się też wiele dziwnych snów, które kapłani wykładali. Wiatry zmieniały kierunek, przez 2 dni pod rząd padał deszcz i w przystaniach uległy zniszczeniu składy towarów, a kopy zboża zgniły. Także w kilku stawach pod Tebami woda przemieniła się w krew i mnóstwo ludzi szło tam, żeby to zobaczyć. Lecz ludzie nie bali się jeszcze, gdyż takie rzeczy zdarzały się zawsze, gdy kapłani wpadali w gniew. Dużo było natomiast niepokoju i czczej gadaniny. Lecz najemne wojska faraona w królewskich koszarach, Egipcjanie, Syryjczycy, Murzyni i Szardanie, otrzymały bogate dary od królowej matki. Oficerom rozdano na tarasie pałacowym złote łańcuchy i odznaczenia i porządek został zachowany. Nic nie zagrażało potędze Egiptu, gdyż także w Syrii garnizony troszczyły się o zachowanie porządku, a książęta Byblosu, Simiry i Gazy, którzy w dzieciństwie żyli u stóp faraona i wychowywali się w złotym domu, opłakiwali jego śmierć, jak gdyby stracili rodzonego ojca, i pisali do królowej matki listy, w których zapewniali, że są jak proch pod jej stopami. Lecz w kraju Kusz, w Nubii i na granicy Sudanu od niepamiętnych czasów jest w zwyczaju wszczynać wojnę w chwili śmierci faraona, zupełnie jak gdyby Murzyni chcieli wypróbować cierpliwość jego następcy. To też wicekról południowych prowincji, syn boski, dowódca południowych garnizonów, ruszył ze swymi siłami, gdy tylko dowiedział się o śmierci faraona. Wojska jego przekroczyły granice, spaliły wiele wsi i zdobyły wielkie łupy w bydle, niewolnikach, lwich ogonach i strusich piórach. Także drogi do kraju Kusz znowu były bezpieczne, a wszelkie plemiona zbójeckie wielce opłakiwały śmierć faraona, widząc swoich naczelników wiszących głową w dół na murach granicznych warowni. Także na wyspach na morzu płakano i obchodzono żałobę po śmierci wielkiego faraona. A król Babilonu i król kraju Hatti, który włada nad Chetytami, przysłali do królowej matki gliniane tabliczki wyrażające ubolewanie z powodu śmierci faraona i domagając się złota, by mogli mu wznieść pomniki w swoich świątyniach, ponieważ faraon był dla nich jak ojciec i brat. A król Mitanni posłał córkę jako narzeczoną dla przyszłego faraona, jak to uczynił przed nim ojciec i jak to było uzgodnione z niebiańskim faraonem przed jego śmiercią. Tadukhipa, jak nazywała się księżniczka, przybyła do Teb ze sługami i niewolnikami, z karawaną osłów niosących bogate dary. Była jeszcze dzieckiem, które dopiero skończyło 6 lat. I następca tronu pojął ją za małżonkę, ponieważ państwo Mitanni odgradzało bogatą Syrię od krajów północnych i osłaniało wszystkie drogi karawanowe biegnące do kraju 2 bliźniaczych rzek i do morza. Wtedy skończyła się radość wśród kapłanów niebiańskiej córki Amona, lwiogłowej Sachmet, a wrzeciądze u wrót jej świątyni zardzewiały. O wszystkim tym rozmawialiśmy głośno z Totmesem, ciesząc nasze serca winem, słuchając syryjskiej muzyki i przypatrując się tańczącym dziewczętom. We krwi miałem gorączkę Teb, a co ranka podchodził do mego łoża mój jednooki sługa. Witał mnie, opuszczając ręce do kolan i podawał mi chleb, soloną rybę oraz kubek piwa. Ja zaś oczyszczałem się i zasiadałem, aby oczekiwać pacjentów i słuchałem ich biadań i leczyłem ich.